Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Januszkiewicz i witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kulturze organizacyjnej, o tym, czy można ją projektować, czy trzeba ją projektować i czy możemy w jakikolwiek sposób wpływać na jej kształt. A moim i Państwa gościem jest Sylwia Hul-Wosiek i Edyta Paul, ekspertki z Concordia Design. Bardzo mi miło, cieszę się, że przyjęłyście zaproszenie na nasz webinar. Witam również wszystkich uczestników naszego webinaru, witam Państwa, którzy jesteście z nami online i zachęcam serdecznie do zadawania pytań. Tematyka dzisiaj jest wyjątkowo wdzięczna, ponieważ o kulturze organizacyjnej mówi się bardzo dużo, ale zanim przejdziemy do problemu projektowania, modelowania, to proponuję, abyśmy zaczęli od zbudowania właśnie takiej ramy teoretycznej i ustalili, czym jest kultura organizacyjna. Co to jest? Gdzie możemy ją zobaczyć? W jakich zachowaniach, w jakich wymiarach organizacji można ją dostrzec?
Ja myślę, że możemy zobaczyć ją wszędzie i faktycznie jest to ostatnio niesłychanie modny temat, bo nawet dla potrzeb dzisiejszego webinaru weszłam sobie w Google Trend, żeby sprawdzić, jak te wyniki mają się w wynikach wyszukiwania i wyobraźcie sobie, że od mniej więcej 2016 roku one mocno szybują do góry. Czyli wszyscy szukamy czegoś na temat kultury organizacyjnej w Google albo w innych wyszukiwarkach, co oznacza, że jest albo ważna, albo popularna. Oddam Sylwii głos, żeby się dowiedzieć, co dla niej znaczy kultura organizacyjna, bo każdy z nas pewnie ma zupełnie inną definicję albo na zupełnie inne aspekty zwracamy uwagę.
Ja tylko dodam, że poza tym, co Edyta powiedziała, że modna jest teraz kultura organizacyjna, to jeszcze jest jedno słowo, które często jest łączone z kulturą organizacyjną, czyli transformacja kultury organizacyjnej. To jest teraz takie modne i wszyscy transformacje chcą przeprowadzać w organizacji. Ja jak sobie myślę o definicji, to dla mnie to jest, myślę, że też w tej sytuacji, która w tej chwili jest, czyli takiego zderzenia tego, co żeśmy sobie sformułowali jako naszą kulturę z rzeczywistością, to jest to, co się uaktywniło w momencie konfrontacji z problemami w firmach. Ja? Czyli zespół działań, wartości, norm, które wykształcają się głównie w konfrontacji właśnie z problemami, tak to też definiuje Shane. I w tej chwili mogliśmy dokładnie zaobserwować, czy to, co często firmy deklarują, jak mają się do rzeczywistości. I dla mnie to jest jakby taka, to jest kultura organizacyjna, ale głównie osadza się właśnie na wartościach.
Sylwia już wymieniła tutaj ważne nazwisko, bo jak mówimy o kulturze organizacyjnej, to tam się powinny nam pojawić automatycznie dwa nazwiska. Ed Schein i Charles Handy. I Handy powiedział coś, co dzisiaj jest już trochę wrzucone do kosza. Powiedział, że kultura to jest po prostu sposób, w jaki my robimy rzeczy tutaj w znaczeniu w danej organizacji. I być może w latach 80., 70., kiedy spoglądał on na tą kulturę, miało to bardzo mocne znaczenie. Dzisiejsi badacze kultury mówią, że to jest zbyt mało, że to jest zbyt prosta definicja, że jednak kultura to jest właśnie bardziej to, o czym powiedziała Sylwia, że to jest taki wzorzec wymyślonych, stworzonych, wypracowanych założeń przez jakąś grupę w organizacji. I te założenia się okazały na tyle dobre i dodatkowo przynosiły jakieś efekty, bo to nie chodziło tylko o to, żeby one gdzieś były zapisane jako wzorce działania, tylko żeby faktycznie przynosiły nam jakieś efekty tego działania, że jest przekazywany ten wzorzec wszystkim kolejnym nowym członkom grupy. Czyli byliśmy, przećwiczyliśmy sami i teraz przekazujemy gdzieś dalej. To co ważne też, Shane jak spogląda na kulturę, to mówi o trzech elementach, trzech takich warstwach tej kultury. I to, myślę, powoduje, że ona staje się coraz bardziej skomplikowana, ta definicja, bo mówimy o artefaktach, mówimy o wartościach i mówimy o przekonaniach. I ja powiem trochę o artefaktach i oddam też potem głos Sylwii, żeby od niej usłyszeć, co o tych wartościach i przekonaniach. Artefakty, mam wrażenie, to jest to coś, co często widzimy, tak? Czyli to jest to coś, co widzimy, ale nie zawsze potrafimy to zrozumieć. Czyli jest to wszystko to, co jest czasami widoczne. To jest architektura budynku, to jest to, jak się ludzie w danym miejscu ubierają, to są wszystkie te fizyczne różne artefakty, jak to wszystko wygląda. Dlaczego mówię, że czasami nie potrafimy do końca tego zrozumieć? Bo opowiem taką ciekawostkę. Facebook jak przeprowadzał się do pomieszczeń czy też budynku po firmie Sun, która była kiedyś gigantem technologicznym, ale skończyła bardzo marnie, zostawił sobie po jednej stronie przy wejściu, przy takiej dużej tablicy, zostawił sobie logo Sun. No i wszyscy dorobili do tego artefaktu właśnie piękną historię, że chodziło o to, że pracownicy Facebooka, żeby mieli zawsze w głowie tą historię firmy Sun i żeby robili wszystko w tej swojej kulturze, żeby nie skończyć tak źle, jak skończył Sun. Taka była historia tegoż. Natomiast jak się potem okazało, to powody były bardzo czysto ekonomiczne, czyli to, czego nie do końca było widać, na początku w to nie inwestowano, no ale kiedy stało się to tak silnym artefaktem, no to było też fajną historią do opowiadania. Więc te artefakty to jest wszystko to, co my często widzimy w tej kulturze, ale nie zawsze i nie do końca wiemy, czy one znaczą to, co nam się wydaje, że znaczą. No i te dwie warstwy jeszcze pozostały bardzo ważne i pewnie Sylwia od nich więcej jeszcze opowie.
Nie? Pozostały dwie, czyli jakby wartości i normy, które jakby tutaj jak obserwujemy, jak pracujemy z organizacjami, że są firmy, które mają mocno nazwane, to zdefiniowane, przekształcone na modelowe zachowania, które mają dotyczyć tych wartości, ale są firmy, które mają też nieuświadomione to, ale jednak można, rozmawiając z pracownikami, z liderami, te wartości nazwać. Jakby widzimy to takie dwie, w tej chwili dwa takie kierunki, czyli artefakty, normy i wartości, czyli często artefakty, tak jak Edyta powiedziała, są takie widoczne, a normy i wartości często mogą być nieuświadomione.
Ale to w tym, co powiedziałyście też, szczególnie w tej początkowej części wypowiedzi o tej popularności pojęcia czy terminu kultura organizacyjna, początkowo jawiło mi się też taka narracja, że to jest trochę taki święty graal, że wszyscy go szukają, wszyscy o nim mówią, ale okazuje się, i tutaj mam nadzieję, że w dalszej części naszego spotkania też doskonale to będzie widoczne, że kultura organizacyjna ma pewne wskaźniki, można ją zoperacjonalizować i to właśnie daje nam szansę na to, żebyśmy mówiąc o artefaktach, o wartościach, o normach, o zachowaniu, też byli w stanie dokonać jakiegoś pomiaru i zweryfikować, gdzie jesteśmy dzisiaj, a gdzie chcielibyśmy pójść za jakiś czas. Wspomniałyście również o nazywaniu tej kultury, o tym, że czasami jest tak, że po prostu że w niektórych organizacjach ta kultura jest bardzo silnie uświadomiona. Ja specjalnie używam takiego, odnoszę się do tej sfery świadomości, tak? Uświadomiona, to znaczy, że pracownicy wiedzą, jakie są podstawowe fundamenty tej kultury, a w niektórych organizacjach nie ma tak silnej, nie ma tej werbalizacji, tak? A wciąż pracownicy działają na tym samym mindsetie. I teraz, gdybyście mogły powiedzieć, jak wy czujecie tą różnicę między tą właśnie sformalizowaną, silną, moglibyśmy powiedzieć, kulturą, a właśnie taką niesformalizowaną, ukrytą w zachowaniach, umysłach ludzi, po prostu pewną tendencją do określonych zachowań.
Tam dużo rzeczy jest widoczne na właśnie poziomie takich wartości deklarowanych i wartości przestrzeganych czasami. Czyli nawet jak mówimy, że u nas nie ma kultury, bo czasami też organizacje tak mówią, że nie, u nas nie ma żadnej kultury, my się w takie nowobogackie rzeczy, to jest cytat jednej z firm, nie bawimy, to w firmach dla milenialsów jest kultura, u nas ludzie pracują normalnie, powiedział jeden z właścicieli. Oczywiście kultura jest zawsze, niezależnie od tego, czy my ją sobie nazwiemy, jaka jest, czy też nie będziemy wiedzieli, jaka jest, czy ona będzie taką właśnie kwestią deklarowaną, czy też będzie kwestią przestrzeganą, czy będzie na papierze, czy będzie faktycznie w działaniach, ona będzie zawsze. I tutaj jak rozpoznać tą kulturę, jeżeli na przykład ona nie jest taka mocno uświadomiona? Najczęściej i najprościej zobaczyć, czemu ludzie poświęcają, jakim wartościom, zupełnie nieuświadomiony sposób, czas, pieniądze, uwagę, za co są ludzie w organizacjach nagradzani i wszędzie w tych miejscach, jakich ludzi zwalniamy, jakich ludzi zatrudniamy, jakie zachowania tolerujemy, tak? I nawet jak mamy nienazwane te wartości, czy też ta nasza kultura nie jest pięknie opisana w różnych mottach, hasłach, czy jakkolwiek w inny sposób, bo czasami firmy uznają, że to też jest wystarczające, jak sobie to spiszą, powieszą na ścianie i to będzie działało, to wszędzie tam, gdzie się przyjrzymy tak mocno, intensywnie ludziom, kogo zatrudniamy, kogo zwalniamy, jakie zachowania akceptujemy, jakie są dopuszczalne w danym miejscu, to tam nam wychodzi kultura, mimo że ona nie jest uświadomiona, mimo że nie jest nazwana, mimo że nie jest wyciągnięta gdzieś na światło dzienne, to oczywistym jest, że ona jest.
Tak, ja jeszcze dodam do tego, że ja tak często mówię o tym, że ta kultura jest w powietrzu. Że ja pamiętam jeszcze, jak sama się uczyłam, jak rozpoznawać to jedna z mądrych moich mentorek powiedziała, że musisz być czujna od momentu, kiedy wchodzisz do firmy i już widzisz jakby w sekretariacie, jak jesteś witana, w jaki sposób osoby przechodzą na korytarzu i reagują na ciebie, gdzie rozmawiają, jak ci witają. Jakby każdy ten moment, ja się też tego nauczyłam, rzeczywiście ten pierwszy moment kontaktu z firmą jest dla mnie już bardzo diagnozujący. Widać wtedy wiele rzeczy, które później się potwierdzają. Na pewno się, Edyta, zgodzisz, nie? Że jakby taka świadomość tego, co się zadziewa jakby w organizacji od momentu wejścia i tego, żeby patrzeć, co jest w tym powietrzu, jest bardzo ważna też.
Czyli widać, które firmy mają jednakową kulturę, czy jednakowe wartości na scenie i poza sceną. Bo są takie firmy, które na scenie, prezentując się inwestorom, prezentując się klientom, mają zupełnie inne wartości niż te, które są faktycznie poza sceną. I jeden z badaczy nazwał to w bardzo ciekawy sposób, użyję brzydkiego słowa, ale po angielsku, kultura brilliant jerk, czyli inteligentnych dupków, tak to nazwijmy. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy w organizacji, w zespole ludzi, którzy są kompetentni, inteligentni, ale zupełnie nie prezentują wartości typu współpraca z ludźmi, typu współdziałanie, typu szacunek dla innych, to też pokazuje, co dla danej organizacji jest ważniejsze. Czyli, że my deklarujemy współpracę zespołową, ale jednocześnie tolerujemy na przykład takie zachowania. Tak? I to takie, to co na scenie i to co poza sceną, to też bardzo łatwo jest zbadać pod warunkiem, że jesteśmy spoza organizacji. Czyli tak jak Sylwia mówiła, wchodząc do organizacji, nie będąc zanurzonym w ogóle gdzieś tam w tym całym systemie kulturowym, łatwiej jest to dostrzec po różnego typu drobiazgach niż będąc przez cały czas żyjąc w tej kulturze, bo wtedy jest to już dla nas tak normalne, że nie dostrzegamy zupełnie tego, co wokół nas się dzieje.
Chociaż myślę też, że to jest tak, że taką desynchronizację pomiędzy właśnie tą sferą poznawczą, a tą sferą behawioralną, pracownicy będący w organizacji na co dzień też czują i to jest chyba taki jeden sygnał. Natomiast ja chciałabym tutaj też zgodzić się z Wami, jeśli chodzi o tą spójność, jak ona jest ważna. Będąc niedawno w SEB Business School w trakcie rozmów z pracownikami tej uczelni, tak naprawdę co chwila pojawiały się te same słowa, te same kategorie wartości i potem jakby przechodząc po budynku, czy też rozmawiając ze studentami, zauważyłam, że jest w zasadzie cały budynek uczelni jest obrędowany tak naprawdę najważniejszymi wartościami tej jednostki. Więc to było też takie wyraźne, że spisanie nie wystarczy, trzeba też pokazać, że ono jest obecne w umysłach ludzi, że oni też tego języka używają do opisywania tego, jak się zachowują. Chciałabym przejść do kolejnego, jeśli pozwolicie, wątku, ponieważ my już wiemy, czym jest ta kultura, wiemy, że to są pewne artefakty, wiemy, że to są pewne wartości i w tym wymiarze chyba możemy też powiedzieć, to zresztą o tym wspomniałyście, że po zachowaniu pracowników poznajemy to, jakie są ważne elementy kultury. Więc możemy też zaryzykować takie stwierdzenie, że kultura organizacyjna jest w bardzo ścisłym związku z zachowaniami ludzi w organizacji, bo to w tym się przejawia, oprócz tych artefaktów w postaci, nie wiem, niech będzie zegarów na ścianie w firmie, rozlokowanie pomieszczeń do pracy, to również w tym zachowaniu. A jak w takim razie poznać, czy co waszym zdaniem jest takim sygnałem dla kadry zarządzającej, że musimy interweniować w kulturę. Tematem naszego spotkania jest projektowanie kultury, ale zakładam, że nie tylko w momencie zakładania firmy możemy mówić o tym, że projektujemy, ale możemy tą kulturę modelować, zmieniać, redefiniować również wtedy, kiedy ta organizacja już funkcjonuje. Co waszym zdaniem powinno być takim pierwszym sygnałem dla właścicieli, dla menadżerów, że musimy coś zmienić?
Najczęściej jest to problem biznesowy oczywiście, bo nikt nie budzi się rano myśląc, dzisiaj sobie zmienię kulturę, tak? Że dzisiaj stanie się coś, co spowoduje, że zacznę transformację tą jakże modną kultury i zacznę wyszukiwać w Google, chociaż biorąc pod uwagę te wyniki w Google Trends, to może wiele osób jednak się budzi i tak sobie myśli, ale zawsze jest to jakiś problem biznesowy, czyli coś nie działa. Coś nie jest tak, jak miało być. Są problemy z ilością reklamacji, są czasami problemy z nadmierną sprzedażą, o dziwo też na przykład. Są czasami problemy w relacjach między ludźmi, czyli zawsze jest taki problem, który wpływa na ważne dla firmy cele, ważnych dla firmy działania. I wtedy dopiero okazuje się, że jak zajrzymy sobie głębiej, no to jest gdzieś tam potrzeba zmiany jakiegoś elementu kultury, bo za pstryczkiem nie zmienimy też całości kultury, ale problem biznesowy i zadanie sobie pytania, co za nim leży i zadanie sobie pytania, okej, czy w takim razie i dlaczego zmieniać ten jakiś element kultury, to jest cały proces, który na pewno nie jest procesem liniowym, ale specjalistką od nieliniowych procesów jest Sylwia, która zawsze to powtarza, że nic się nie dzieje liniowo.
Tak, wszystko się dzieje iteracyjnie i to jest tak, jak Edyta powiedziała, jakby ja to widzę jakby jeszcze z takiego innego kawałka, że z jednej strony to jest oczywiście, tak jak powiedziałaś, jakiś problem biznesowy, ale często jest jakby zmiana modelu biznesowego w ogóle, nie? Czyli że ktoś sobie mówi, już nie chcemy w ten sposób, szukamy innego sposobu funkcjonowania i wczoraj sobie zadaję pytanie, to w takim razie, jeżeli wiemy już, co mamy nowego robić, to teraz jak chcemy to robić? I to jak często powoduje, że nagle zaczynamy rozmawiać o tym, jak byśmy chcieli, żebyśmy ze sobą współpracowali, jak byśmy chcieli, żeby wyglądały nasze kontakty, onboarding, no jakby wiele, wiele elementów, więc to jest taki moment. Ale też na przykład ja ze swojego doświadczenia mogę się podzielić, bo to jest taka technika, która mi bardzo pomaga i często powoduje, że szczególnie liderzy, jak uczestniczą w tym ćwiczeniu, to powoduje, że mówią, kurczę, chyba musimy jednak coś zmienić w tej kulturze. Technika nazywa się przewrotnie Pinokio. Edyta ją mniej lubi, ale ja ją bardzo lubię. Zdradzam sekret. Czyli to jest takie uczłowieczenie firmy. To jest w ogóle technika, która jest z takiej książki Game Storming, gry dla innowatorów. Często nam służy w różnych procesach. I my po prostu prosimy pracowników firmy, ale też liderów, żeby spróbowali uczłowieczyć firmę. Ale nie pracownika, tylko jakby ta firma X teraz stała się człowiekiem i stanęła w drzwiach, to byłaby to kobieta czy mężczyzna? Jakby wyglądała, jak była ubrana i tak dalej. Jak ta postać powstaje, to później zadajemy pytanie ludziom, czy wy ją lubicie? No i tak ten moment jest, że no nie bardzo. To dlaczego jej nie lubicie? Jakby praca z metaforą jest tu bardzo ciekawa, bo słyszymy wtedy dużo rzeczy, których takim na poziomie takim formalnym nie usłyszymy. Nie? I to jest taki początek, że kilku liderów już powiedziało, no ja nie chcę, żeby moja firma w ten sposób wyglądała. Ja bym chciał, żeby ona się zmieniła. Więc to tak jakby, nie wiem, czy ja odpowiedziałam, Kasia, na twoje pytanie, ale bo ja tak lubię odpływać.
Ty już sobie zaczęłam wyobrażać moją firmę, tak? Jaki kapelusz jej założę, więc chyba tak, chyba dobrze.
Czyli było wystarczająco obrazowo, tak.
Tak, natomiast chciałabym, jeśli dobrze was zrozumiałam oczywiście, tak, chciałabym tak podsumować, że z jednej strony mamy te sygnały o zmianie z wewnątrz, płynące z wewnątrz organizacji i tutaj może być tak, że na pierwszy rzut oka wszystko się wydaje doskonale działać, natomiast faktycznie, no właśnie, gdzieś praca z metaforą, szukanie jakichś głębszych kontekstów, znaczeń pokazuje, że coś uwiera, jest jakiś kamyk w tym bucie. Ale z drugiej strony też rzeczywiście możemy założyć, że pewne sygnały dotyczące potrzeby zmiany mogą płynąć się z zewnątrz organizacji, to znaczy jakieś trendy i to jest pewnie bardziej takie działanie proaktywne, to znaczy widzimy, że coś się zmienia. U nas jeszcze tej potrzeby zmiany może nie czujemy, ale...
Ale zaraz poczujemy, nie? Czyli jak nie zdążymy teraz, to zaraz poczujemy i tutaj jak patrzymy sobie na, zresztą świetną metaforę też daje Shane, który pokazuje, że kultura to jest cały czas taki working progress i on to porównuje bardzo fajnie do plaży, do fal, do wiatrów i tak dalej, czyli ona nigdy nie jest taka sama, zawsze jest inna fala, inny piasek, inne wiatry. I te wiatry takie zewnętrzne, nawet można je spokojnie nawet wypunktować, co to są za wiatry, które wpływają z zewnątrz. To są zwykle zagrożenia ekonomiczne, czyli takie, że jeżeli się nie zmienisz, to stracisz udział w rynku. To są często zagrożenia polityczne, czyli jeżeli się nie zmienisz, to inna silniejsza grupa na przykład przejmie twoją część rynku, tak? W tym sensie polityczne. To są też często zagrożenia technologiczne. Świat się zmienił, technologia się zmieniła. Jeżeli my się nie zmienimy i nie zmienimy, to co teraz wszyscy przeżywamy, że nagle wszyscy musieli się nauczyć, jak używać technologii do podtrzymywania kontaktów, bo inaczej byśmy nie mogli ze sobą pewnie rozmawiać. To są często groźby prawne, czyli jeżeli się nie zmienisz, to prawo się zmieniło, no to ty też musisz się na przykład zmienić. Często są to też takie groźby, zagrożenia moralne, czyli coś takiego się dzieje wewnątrz organizacji, że wypływa to na zewnątrz, co czasami gdzieś tam słyszymy o różnych tego typu działaniach i wtedy też jest to wymuszone przez ten wizerunek na przykład niemoralnej, nieetycznej firmy I tych zagrożeń takich wewnętrznych jest całe mnóstwo, czyli czasami my nawet wewnątrz nie zdążymy tego dostrzec, że już się coś dzieje, a już te wiatry gdzieś tam nas spychają i już musimy wtedy coś robić.
Tak, Edyta powiedziała teraz tak naprawdę, opisała całe narzędzie kolejne, które nazywa się mapą kontekstu, które często też robimy, czyli właśnie badamy kontekst razem z firmą, oczywiście tego wszystkiego, co jest wokół firmy, a co może mieć wpływ na firmę. I tak jak Kasia też powiedziałaś, to są z jednej strony trendy, ale też Edyta do tego dodała czynniki polityczne, czynniki gospodarcze, czynniki technologiczne, sytuacja wewnętrzna, ale też ten kawałek jeszcze, który bym tutaj dopowiedziała, to jest to, co mówi nasz klient i czego potrzebuje nasz klient. To jest też niezwykle ważny kontekst, bo pewno Kasia też się spotkałaś z tym, że są firmy, które mają jedne wartości i kulturę do wewnątrz, a inną na zewnątrz. I mnie to często bawi, bo co to znaczy, że jakby zaufanie jest do wewnątrz, ale do klienta zewnętrznego już nie. Więc my zawsze rekomendujemy jednak, żeby ta kultura wewnątrz też wciągała tego klienta, który jest na zewnątrz, nie? I żeby te wartości były takie same. Więc jakby wracając do tego narzędzia, jakby ten rzeczywiście badanie tego kontekstu tak szeroko jest bardzo ważne dla organizacji i powoduje też chęć do zmiany.
Mhm. Tylko teraz ja chciałabym też trochę tak challenge'ować to, bo zobaczcie, bo jeśli mówimy o tych zmianach właśnie w technologii, ekonomii, nawet jeśli ograniczymy się do sytuacji pandemicznej, która większość firm, pewnie wszystkie firmy w jakimś stopniu dotknęła, to zobaczcie, pierwszą myślą o zmianie nie jest zmiana kultury organizacyjnej. Pierwszą myślą jest przetrwanie i tak dalej. Więc w którym momencie tak naprawdę, albo w jaki sposób, waszym zdaniem, powinniśmy oddziaływać na właścicieli, na menedżerów, żeby pokazywać im, że jednak że zmiana kultury też niesie za sobą wartość dla organizacji, że zmieniając cokolwiek, jakikolwiek element w organizacji, również trochę zaczynamy modyfikować kulturę i żeby oni to również robili w sposób świadomy. Bo tego, czego nie musimy, zostawiamy, ach, to się jakoś tam zadzieje.
Okej, no ja myślę, że sytuacja pandemii właśnie obnażyła tą kulturę i że liderzy, którzy mówili, słuchajcie, moją wartością jest zaufanie i nic się nie zmieniło i mimo, że pracujecie w domu, to ja nadal wam ufam i wiem, że ta praca jest dobrze wykonana. Ja podam przykład Concordii, może nie powinnam, mam nadzieję, że moja CEO się nie obrazi, ale no my mamy, naszą wartością jest cross-dyscyplinarność. Na początku było nam w pandemii naprawdę bardzo trudno. Dostaliśmy w ogóle z wszystkich stron i ona jakby powołując się na tą wartość cross-dyscyplinarności spowodowała, że zmieniliśmy swoje role w organizacji. Że nagle się okazało, że osoby, które były w administracji mogły ochraniać budynek, że zmieniliśmy w ogóle patrzenie na to, że to, ja nie jestem tylko tutaj w wąskim kawałku konsultingu, tylko ja mogę też pomóc innym działom, że ja na przykład razem z naszą restauracją tworzyłam taki, wiecie, pandemiczny sposób reagowania na to, co się dzieje, więc jakby u nas wewnątrz w Concordii wartości bardzo w tej pandemii pomogły i rzeczywiście ja się bardzo cieszę, że one zostały nazwane i że lider mógł się na nie powoływać w trakcie tego kryzysu. I teraz, jeżeli liderzy nie mają nazwanych tych wartości, to myślę, że jest im dużo trudniej. Zgodzisz się, Edyta?
Nie wszyscy muszą przetrwać. Zdecydowanie tak często jest. Tym bardziej, że to też fajnie o tym opowiada Daniel Coyle. On napisał taką książkę, teraz tytuł dokładnie nie pamiętał, ale zdaje się właśnie, że kod kultury to się taki jest tytuł. I on badał firmy, które uznawane są za takie firmy, które mają silne wartości, żeby sprawdzić, jak to jest u nich, tak? Czyli jak są problemy, jak jest jakaś trudność, to jak one sobie radzą. Między innymi badał organizacje wojskowe, badał Navy SEALs, badał IDEO, organizacja, która zajmuje się projektowaniem, badał Pixara i kilka innych. No i co się okazało, że wszędzie w tych organizacjach, którym łatwiej jest przetrwać w trudnościach, którym łatwiej jest przez takie fale, które zmiatają niektórych z rynku. Przetrwać jest im dlatego łatwiej, że trochę jest tym tego też, co Sylwia mówiła, że tam ta kultura jest stworzona intencjonalnie przez liderów. Czyli nie, że przypadkowo na zasadzie, ej, zróbmy sobie, jakaś kultura tam jest i tak dalej. Z kulturą on porównuje, bardzo fajne porównanie, jest trochę jak z osobowością. Ją jest bardzo ciężko zmienić, ale jak lider bardzo się mocno będzie starał i bardzo intencjonalnie też będzie próbował zmieniać kulturę albo ją kształtować, bo nie zawsze chodzi o zmianę, tylko wzmacniać w niej to, co dobre. Bo wydawać się może, że nie mamy na to wielkiego wpływu, no ale on twierdzi po tych swoich badaniach, że jednak tak. I te firmy, które mają tak intencjonalnie przez liderów kształtowaną, wzmacnianą kulturę, że tym jest zdecydowanie łatwiej przetrwać. No i być może tak jest, że te firmy, które miały teraz problemy, ale już były po tym etapie wzmocnienia tego, co u nich najlepsze, im pewnie łatwiej będzie teraz przetrwać na rynku, niż takie, które teraz się obudziły i mówią, dobra, to teraz sobie zbudujmy kulturę, bo kultura jest ważna, żeby przetrwać, no to ją sobie zbudujmy i teraz poszukajmy firmy, która nam, nie wiem, zrobi tą transformację albo cokolwiek innego, tak? Czyli takie intencjonalne wzmacnianie tego, co dobre, na pewno w trudnych sytuacjach rynkowych, pewnie nie pierwszych i nie ostatnich, bardzo będzie pomocne.
Zanim przejdziemy do kolejnego wątku, to chciałabym tutaj pytanie z czatu zadać, jest prośba o przypomnienie tytułu książki, z której pochodzi książka Technika Pinokio.
Już mówię. I mapa kontekstów również jest w tej książce, o której wspomniałam. To jest Game Storming, gry dla innowatorów. Nie pamiętam autora.
Znajdziecie wszędzie, o to jest kilku autorów, bardzo fajna książka, taki zestaw właśnie dla tych, którzy chcą coś transformować w swoich firmach i organizacjach. Fajny podręcznik kilkunastu, kilkudziesięciu ćwiczeń, który pomoże w takich działaniach.
Ale od razu dodam, żeby popatrzeć na nią, wiem jak to zabrzmi, polskim okiem. Ponieważ ona jest bardzo amerykańska i tam uczłowieczony telefon komórkowy to jest telefon, który ma rączki i nóżki. Więc jakby w tą stronę nie idźmy. Ja zawsze namawiam do tego, że jeżeli coś uczłowieczamy, czy też produkt, czy usługę, event, firmę, to żeby to była rzeczywista postać, taka i też, która ma wizerunek jakiś, nie? Więc polecamy bardzo książkę.
Dobrze, to myślę, że do rekomendacji jeszcze książkowych, czy w ogóle źródeł wrócimy, natomiast jesteśmy po takim etapie, już wiemy, co to jest kultura, więc wiemy, co możemy, a czym możemy się zająć. Wiemy również, co nas powinno skłonić do takiej refleksji, że warto coś zredefiniować, wiemy, jak tą diagnozę przeprowadzić wstępną. Teraz byś mogło kilka słów powiedzieć na temat, zastanowić się nad metodami, technikami tej zmiany. Chociaż tutaj Edyta słusznie też zauważa, że to niekoniecznie musi być zmiana, to może być korekta. W literaturze przedmiotu już niestety nie pamiętam, kto używa takiego określenia na zmianę kultury organizacyjnej, mówi korekta kursu, bo to jest tak, organizacja płynie, więc korygujemy tylko, tak? Bo kompletna zmiana znaczy, że otwieramy, jakby mamy nowe otwarcie, więc możemy mówić tutaj o korekcie. Więc gdybyście mogli wskazać takie, no właśnie, różne metody, techniki, które waszym zdaniem są najbardziej skuteczne, ale też może takie, które waszym zdaniem nie warto inwestować, nie warto wchodzić. Ja wiem, że zawsze to wszystko zależy od organizacji, od kontekstu, ale wasze doświadczenie chyba już też pozwala wam takim eksperckim okiem powiedzieć, to się sprawdzi, a to, no to wymaga jednak jeszcze chwili namysłu i rozwagi.
Ja opowiem o takich kilku krokach, które z mojego punktu widzenia są ważne. Sylwia pewnie podrzuci jeszcze jakieś inne pomysły. Pierwszym krokiem zawsze powinno być zadanie sobie pytania, czy to nam jest potrzebne. Czyli co takiego się stanie, jak my tą kulturę zmienimy? Dlaczego w ogóle? Czyli jaki, znowu ten krok wcześniej, czyli jaki problem biznesowy my sobie rozwiązujemy? Jakiego zagrożenia chcemy uniknąć? Dlaczego w ogóle zmieniamy? Bo zmiana dla samej zmiany, bo zmiana jest modna, bo jest mnóstwo moderatorów zmiany, bo wszyscy się zmieniają, jest pozbawiona sensu. Czyli musimy mieć to słynne why, czyli musimy wiedzieć, dlaczego to zmieniamy. W drugim punkcie, ja zawsze, zanim w ogóle gdzieś tam przejdziemy, gdzie indziej i zaczniemy coś robić, ja zawsze zachęcam firmy do tego, czy też właścicieli, liderów, żeby się zastanowili, okej, dobra, to w takim razie jak mają wyglądać zachowania ludzi po zmianie. To też jest fajne ćwiczenie, które Patty McCord, kiedyś szef HR-u w Netflixie, w swojej książce Powerful poleca, że jak za 6 miesięcy wejdziesz do firmy, do tej samej firmy, którą widzisz tutaj dzisiaj, to jakie konkrety i jakie zachowania zobaczysz? Co będą robić ludzie? Jak będą się spotykać? O czym będą mówić? Jak będą się do siebie odnosić? Gdzie będą spędzać czas? Co będą, nad czym, czym będą się zajmować? Czyli mnóstwo takich konkretów, które pokazują, czego byśmy tak naprawdę chcieli. Zobaczcie, że jakbyśmy sami siebie zapytali, to jak ma wyglądać ta zmiana, to nam jest też bardzo trudno odpowiedzieć, ale jak mamy sobie wyobrazić taki dzień z życia firmy za 6 miesięcy, no to ludziom faktycznie łatwiej jest to określić. No i teraz mamy tą sytuację idealną, wiemy, że musimy się zmienić, mamy to swoje dlaczego. Punkt trzeci, no to jest to sprawdzenie, jak jest teraz. Zobaczcie, że dopiero tutaj sprawdzamy, jak jest teraz, po to, żeby mieć ten plan przejścia z punktu tego, w którym jesteśmy, do tej naszej sytuacji idealnej. I znowu to, co wielokrotnie powtarzamy, to nie będzie... to nie będzie monolit, to nie będzie zmiana, która nam zmieni kulturę, bo w tym momencie powstanie całe mnóstwo drobnych planów pewnie, czyli całe mnóstwo czynności, które w poszczególnych obszarach, na poszczególnych poziomach w organizacji musimy zmienić, żeby dostrzec tą firmę, którą sobie wyobrażaliśmy jako idealną. Tutaj też podrzucę od razu, zanim oddam głos Sylwii, że najczęściej tutaj się pojawia już bardzo dużo takich strachów i lęków przed zmianą w różnych punktach organizacji, o których możemy jeszcze potem opowiedzieć, które to totalnie blokują. Czyli jest fajnie, mamy opracowany plan, wiemy, jak chcemy, do czego chcemy dojść, wiemy, gdzie jest ta nasza prawdziwa północ, nastawiamy sobie nawigację, idziemy, no i się okazuje, że coś nam przeszkadza. Więc Sylwia jeszcze podrzuci pewnie jakieś fajne działania, które mogą wszyscy próbować w swoich organizacjach, a potem możemy wrócić do tych stopów, do tego, co nam przeszkadza.
To, co myślę, że na mnie zrobiło największe wrażenie z tych wszystkich narzędzi, z których my korzystamy, to jest jak projektujemy rzeczywiście na przykład działania do wartości w organizacjach, to najwięcej takiego materiału przynosi nam takie ćwiczenie, kiedy my grupę projektową z wewnątrz organizacji uczymy przeprowadzania wywiadów. Ja wiem, że teraz wszyscy badacze są na mnie źli, że to nie my robimy badania, tylko, ale my rzeczywiście tak robimy. I te osoby z wewnątrz organizacji idą do organizacji i przeprowadzają wywiady. I naprawdę za każdym razem jesteśmy, i oni również, głęboko poruszone, ile materiału w ogóle przynoszą te osoby, jak zmienia się ich też perspektywa widzenia tego, co się dzieje w organizacji. Miałyśmy kiedyś taką sytuację, że badaliśmy wartość odwaga w firmie i okazało się, że ta odwaga dotyczy, że ktoś nam powiedział, wy mnie pytacie o to, czy ja mogę być odważna, ja nie mam gdzie zjeść kanapki. Wokół tego insightu, my to tak nazywamy, wniosku z badań, stworzyła się cała w ogóle nowy projekt dotyczący nowej stołówki w organizacji. Ale też zauważyliśmy, że jak te osoby idą i badają, to one raz zmieniają perspektywę, to że już rozmawiają, to powodują, że zaczyna się mówić o tym w organizacji. Osoby, które są badane, też mają jakiś wgląd, więc zaczyna się tak, dla mnie to jest takie pączkowanie dotyczące kultury i później mamy wielu ambasadorów wewnątrz organizacji, które powodują, że jakby się o tym mówi, że i o zmianie, ale też zaczyna się mówić o wartościach, a tym samym o kulturze. Nie? Więc to jest dla mnie na przykład takie bardzo ciekawe ćwiczenie. I jeszcze jedno jest takie, no pewno gdzieś to padnie zaraz, nie wiem, czy Kasia... Będziemy o tym mówić, ale no, w firmach, gdzie jest jeden szef, właściciel, który od początku tworzył tą organizację, no to organizacja jest taka jak szef i kultura organizacji jest taka jak szef. Pięknie o tym mówi, to jest chyba założyciel w ogóle i szef Pinteresta, on się nazywa chyba Silberman, jeżeli dobrze kojarzę, jakby, że on nagle odkrył, że Pinterest ma taką kulturę, jaki on jest, że on jest introwertyczny, i zatrudnia się bardzo dużo osób takie, które są introwertyczne i ta kultura jest rzeczywiście taka introwertyczna, że on nie lubi sporów, więc ludzie w firmie się nie spierają i tak dalej, i tak dalej. I tutaj na przykład takim narzędziem jest praca z właścicielem i zbieranie przez niego feedbacku i praca nad tym rzeczywiście, czy on się chce zmienić, bo jak on się zmieni, to zmieni się organizacja. Więc to jest też takie nieoczywiste narzędzie, ale myślę, że bardzo ciekawe. Kim Scott, który książkę też chcę polecić na koniec, którą bardzo lubię, Radykalna szczerość, ona jakby powiedziała, że zespoły są jak taka komnata luster, wiecie, w Luna Parku, nie? Że one pokazują lidera zupełnie nie tak, jak on by chciał być widziany i że często właśnie te zespoły pokazują wady liderów w bardzo taki ostry sposób, nie? Więc jakby to są takie dwie trochę nieoczywiste techniki, ale dla nas bardzo skuteczne.
Ja jeszcze podrzucę niczym prawie Paulo Coelho takie stwierdzenie, że najlepsze w życiu rzeczy są za darmo, tak? No bo okazuje się, że my tak naprawdę nie potrzebujemy wiele do zmian. Gdybyśmy na przykład wszyscy odpowiednio używali dawania sobie informacji zwrotnej, gdybyśmy wszyscy umieli przyznawać się do błędów, a szczególnie szefowie, gdybyśmy włączali swoją wrażliwość, którą mamy, tylko jej nie ćwiczymy, to pewnie te zmiany kultury nie byłyby nam zupełnie potrzebne, bo nie byłoby tych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych. I bardzo fajnie to też zainspirować samego siebie, czy jest się liderem, czy też członkiem jakiegoś zespołu i wprowadzenie takich rzeczy totalnie prostych. Ja podpowiem bardzo fajnie działające w małych i też w średnich firmach takie działania związane z feedbackiem, czyli tak zwany dwuzdaniowy mail. Ludzie się bali mówić sobie wprost. Jeszcze nie byli na tym etapie, żeby mówić sobie, co mi się w tobie, w twoich działaniach nie podoba, co bym zmienił i tak dalej. Więc raz na miesiąc bodajże mają taką całkiem ciekawą i wszyscy się mocno w to angażują, wymianę maili. Co byś we mnie zmienił? Jaką jedną rzecz byś we mnie zmienił na przykład? Albo co chcesz, żebym przestał robić? Albo co chcesz, czego mam robić więcej? Czyli zaczęli od dawania sobie informacji zwrotnej przez mail. Teraz już mówią to sobie wprost i ostatnio słyszałam od szefa tej firmy bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, że w sumie to jest z tym feedbackiem, to jest trochę tak jak z byciem kierowcą. Że jak ludzie dają sobie feedback raz na rok, to tak jakby jeździli raz na rok samochodem, więc trudno oczekiwać, żeby się nie bali, albo trudno oczekiwać, żeby robili to świetnie. Więc jak teraz ćwiczymy to po troszeczku, wprowadzając najmniej wymagające zaangażowania rzeczy, chociażby niech to będzie ten mail, to potem się okazuje, że nie są nam potrzebne wielkie transformacje. Czyli próbujmy wdrażać to, co mamy, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I wtedy być może będzie łatwiej też wprowadzać te większe zmiany.
Ale to jest też bardzo ważne, co padło w tej części naszego spotkania, bo my mówimy właśnie o tej kulturze, która jawi się jako taka nieuchwytność, jako coś takiego, co no gdzieś jest, tak, my jesteśmy w jakiejś mgle w rzeczywistości organizacyjnej. Natomiast to, o czym teraz mówimy, to jest, zobaczcie, to są pewne rozwiązania organizacyjne. I teraz one czasami, żeby zadziałały, to tak jak wspomniałaś, to muszą być wprowadzane na twardo, to znaczy musimy raz w miesiącu dać sobie feedback. I to jest konkretne rozwiązanie, które pokazuje, że coś musimy wykonać, a ono dopiero potem zaczyna być elementem pewnie kultury organizacyjnej, co w tym przykładzie doskonale zagrało, skoro ci pracownicy też zaczęli sobie dawać ten feedback już niekoniecznie mailowo, niekoniecznie w oznaczonym czasie, prawda, tylko sami. Powiedzcie, jaka jest waszym zdaniem właśnie ta relacja pomiędzy rozwiązaniami organizacyjnymi a zmianą kultury? Czy te rozwiązania, bo czasami to może być tak, że to są takie drobne rzeczy, tak? Ale czasami wymagana jest pewnie taka analiza, diagnostyka procesów, procedur istniejących w organizacji. I z waszej perspektywy są to trudniejsze do przepracowania czy do zmiany? Czy czasami jest tak, że właśnie te drobne rzeczy relacyjne są trudniejsze, a te proceduralne, twarde w zasadzie łatwiej jest wdrożyć?
Te twarde myślę, że były domeną jeszcze poprzedniego wieku. Świetnym stwierdzeniem, które gdzieś słyszałam i teraz nie powiem wam, kto to powiedział, że wydajność, która była takim symbolem firmowym jeszcze w XX wieku, teraz zamieniła się na relacje. Czyli będzie wydajność, jak będą relacje. Czyli te relacje, które kiedyś były relacje, empatia w firmie, lider, który się przyznaje do wrażliwości, no to były rzeczy, które my jesteśmy firmą, my takich rzeczy nie robimy. Okazuje się, że teraz to są właśnie te twarde rzeczy, że teraz taka umiejętność pokazania czy też swoich słabości, i to też świetnie widać. Kolejna książka, którą polecimy, Joyko Willink, Extreme Ownership, nie wiem, czy jest też po polsku, który pokazuje, jak działają ludzie w Navy Seals, tak? Gdzie właśnie wrażliwość, czyli twardzi faceci, których hasłem jest move, shoot, communicate, czyli ruszaj się, strzelaj i się komunikuj, czyli takie mało przyjemna mantra, nie? Ale oni mówią, że bez wrażliwości, bez empatii w ogóle lider nie ma co robić w takiej organizacji, tak? Która wydawać by się mogło, jest nastawiona na na twarde wyniki. Mam tyle i tyle rzeczy do zrobienia, muszę być twardym facetem, muszę robić to w taki, a nie inny sposób. Czyli tam, gdzie są rzeczy twarde, mam wrażenie, w organizacjach takie opomiarowane mocno do zmierzenia, może łatwiej jest je zmierzyć, ale czy one przynoszą faktycznie efekt zmiany w tej kulturze? No to już jest pytanie, które każda organizacja pewnie, bo to każda będzie indywidualnie musiała sobie zadać i na nie odpowiedzieć.
My prowadzimy takie procesy i ja obserwuję, że po drodze pojawia się dużo takich małych pomysłów, które są wdrażane jeszcze przed zakończeniem projektu, a na koniec są takie kobyły wielkie, czyli na przykład cały system wymiany wiedzy w organizacji, tak, albo właśnie cały proces nowy onboardingu, spotkań. To ja jakieś mam wrażenie, teraz nie powinnam może tego mówić, ale że dużo lepiej działają te małe zmiany, że one są takie szybko wdrażalne i szybko widoczne.
I tutaj możemy też wrócić do tego, o czym mówiliśmy, o tych strachach, bo te małe zmiany łatwiej jest prowadzić, bo jest mniej też tych strachów i lęków w ludziach, bo zobaczcie, że duża zmiana to od razu macie kilka takich, no, czasami mocno działających lęków w organizacji, czyli chociażby totalny lęk przed utratą pozycji. Jak coś się zmieni, to ja stracę pozycję, ja stracę swoją władzę, może czeka mnie jakaś zmiana, niekoniecznie degradacja, niekoniecznie redukcja, ale na przykład będę musiał robić coś innego, w czym będę chwilowo niekompetentny, tak? Bo taką jedną ze strachów, z lęków też może być taka obawa przed chwilową niekompetencją. Wprowadzamy nowe, nie wiem, systemy, nowe działania, nowy sposób załatwiania czegoś, no i ja przez jakiś czas będę chwilowo niekompetentny, więc lepiej operować, lepiej nie pozwalać na przykład na taką zmianę. Bardzo fajną rzeczą, z którą często, znaczy fajną, wiecie, nie do końca, może to jest dobre słowo, której często nie dostrzegamy w organizacjach, jest taki lęk przed nieefektywnością, ale rozumiany w tym celu, że lider, szef, zarząd chce, żeby było nowe, były zmiany i tak dalej, ale jednocześnie nadal rozlicza ludzi za to, co robili do tej pory, a oni po prostu nie mają czasu, żeby to jedno z drugim połączyć. Przykład bardzo prosty, nowy system IT, tak, który wprowadzany jest w organizacji i ludzie nie mają czasu na to, żeby poznać wszystkie jego zakamarki, więc uczą się go wyłącznie po łebkach i on nadal nie przynosi zmian. Tak? Wprowadziliśmy nowy system, no i nic się nam nie zmieniło, nadal tak samo źle albo tak samo wolno obsługujemy klientów, tak? Ale nikt nie zauważył, że tym ludziom po prostu nie dano czasu na to, żeby oni się w ogóle nauczyli. Czy też to, co też często widać w takich zespołach projektowych, w takich zespołach namiotach, kiedy ściąga się ludzi z różnych części organizacji, ale oni potem wracają po tym projekcie do siebie, to jest taki trochę strach przed utratą tożsamości. Czyli ja należę do tej grupy, do swojego działu, do swojego zespołu, idę trochę popracować z innymi nad zmianami w organizacji, ale potem wracam do siebie. No i jak myślicie, co będzie dla tego człowieka ważniejsze, żeby być orędownikiem tych zmian, czy żeby jednak nadal mieć tą tożsamość grupową i nadal być akceptowanym w tej grupie i nadal mieć te same relacje w grupie, która wcale tych zmian nie chce, tak? To są często niby drobne rzeczy, ale takie, które powodują, że cały proces zmian może się z powodu tych drobnych lęków nie udać, więc jak słuchający nas wprowadzają u siebie zmiany w organizacjach, w kulturze, w jakichś jej elementach, to niech przyjrzą się najpierw tym strachom i lękom, które mogą się pojawić i zatrzymać po prostu tą zmianę, a my często nie będziemy wiedzieli, co takiego nie zadziałało.
Ja tutaj zatrzymam się przy twoim ostatnim zdaniu, bo wspomniałaś właśnie, że jeśli słuchający planują wprowadzenie zmian, wprowadzenie kultury, ja chyba bym podkreśliła tą pierwszą część. Jeśli planują wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, to z taką świadomością, że to może doprowadzić do zmiany kultury i organizacyjnej. I to niekoniecznie w tym pożądanym przez nas kierunku, prawda? W związku z tym mówimy o małych zmianach, o tych drobnych, celowych, intencjonalnych, żeby coś zmienić w kulturze, skorygować trochę kurs albo właśnie rozwinąć pewne elementy, wzmocnić, ale z drugiej strony miejmy świadomość też tego, że każda ingerencja w organizację rozchodzi się jak fale na wodzie, prawda? Więc tak naprawdę gdzieś tam tej kultury też dotknie. Mamy pytanie od uczestnika. Co jeśli właściciel chce wyjść z firmy i zostawić samodzielny zespół, tak aby wypracowana kultura nie legła w gruzach? Rozumiem, że to pytanie też nawiązuje do tej części naszej rozmowy, gdzie mówiłyście o tym, że właściciel, że kultura jest taka jak właściciel, więc jeśli chce wyjść, chce odejść, ale myślę, że to nie tylko właściciel, możemy też tam mówić o szefach zespołów, którzy odchodzą i co zrobić, żeby ta kultura przetrwała.
Wiesz co, ja mam takie doświadczenie i też polecam wam tą książkę Kim Scott jeszcze raz, że ona się tam często powołuje na takie przykłady, że na przykład zostawiała zespoły, po 10 latach wracała i to, co ona zostawiła, tam nadal żyło. Więc to nie jest tak, że szef, który tworzył firmę, odejdzie i kultura zaniknie, tylko jakby on często bardzo dużo rzeczy jakby pozostaje. Więc pytanie też, co zrobić, żeby wzmocnić te rzeczy, na które zależy temu właścicielowi. Nie? Jakby, i też pytanie, kto po nim przejmuje pałeczkę bycia liderem. I czy to jest osoba, która ma podobne wartości jak osoba, która odchodzi z organizacji. Więc tu jest dużo pytań takich dodatkowych, więc trudno mi jest odpowiedzieć tak jednoznacznie.
Bardzo fajne pytanie też to i to, co Sylwia powiedziałaś o takim też, zobaczcie, że dzieje się w Polsce teraz szczególnie bardzo wiele takich działań, bo to rocznik, który zakładał swoje firmy w latach 80., teraz przekazuje swoje firmy dzieciom, tak wiekowo nawet na to spojrząc i tam się dzieją niesamowite rzeczy, tak? Tam się nagle dokonują zmiany. Mówiliśmy na początku, że kultura to jest taki zestaw tych działań, które przynosiły efekt i które były sprawdzalne, więc po pierwsze, jeżeli one nadal będą przynosić efekt i będą nadal sprawdzalne i będą nadal nam się przydawały do naszego działania, to one pewnie zostają, ale weźcie też pod uwagę to, że to może się całkowicie zmienić, czyli nadal może się okazać, że mi się nie opłaca, czyli że mój cel łatwiej osiągnąć w inny sposób, że mi się to zupełnie nie opłaca na przykład działać tak, jak dopóki był właściciel i tego pilnował i pokazywał swoją rolą, taki wzorzec, jak się powinno zachowywać, no to okej, a teraz jak on zniknie z rynku, z organizacji, to być może znajdę sobie łatwiejsze sposoby na docieranie do swojego celu. Jak, co można zrobić? Można spisać. Przykład też ze wspomnianego już Netflixa, którzy przez 10 lat, słuchajcie, czyli zobaczcie, że to wcale nie jest takie, wiecie, krótki, szybki projekt, przez 10 lat pracowali nad spisaniem wszystkich swoich wartości, przekonań, tego, co cenią i tak dalej, czyli to ich słynne powiedzenie, że wartości to są rzeczy, które my cenimy, poświęcając im czas, poświęcając im uwagę, to są te prawdziwe wartości, to może już warto zacząć spisywać teraz, że zanim ten właściciel odejdzie, to już będziemy mieli przynajmniej jakiś kanon, który nam się wytworzy, takich zachowań, które będą pasowały na przykład do naszej kultury. Oczywiście trzeba sobie zadać pytanie też, dlaczego ma zostać ta sama kultura? Bo może się okazać, że trzeba będzie, albo że łatwiej będzie, albo bardziej wartościowo też dla organizacji, żeby ją zmienić. Czyli pytanie krok wcześniej, dlaczego ma zostać ta sama kultura? Komu na tym zależy? Tak? Właścicielowi, który odchodzi, czy firmie ludzi, których zostawia? Bo jeżeli zależy na tym ludziom, których zostawia, no to oni o to zadbają. Tak, a jeżeli zależy na tym właścicielowi, który odchodzi, to mogą niekoniecznie się z nim zgadzać i chcieć utrzymywać dokładnie tą samą kulturę.
No tak, tylko to jest pewnie też pytanie o ten moment przejściowy, bo rozumiem, że tutaj obawy mogą dotyczyć tego, że coś się skończy, coś się zacznie, ale zanim zacznie działać dobrze, pewnie będzie taki moment chaosu, niepewności i to jest pewnie też ta obawa, no właśnie, żeby zniwelować, tak, albo jakby zminimalizować ten efekt szoku. Chciałabym w takim razie przejść do kolejnego pytania, bo mówimy cały czas o modelowaniu, mówimy o wdrażaniu pewnych zmian, ale czy waszym zdaniem, właśnie, które jest podejście jest waszym zdaniem najbardziej praktyczne, możliwe do wdrożenia? Czy traktowanie modelowania kultury, procesu modelowania kultury organizacyjnej jako pewnego projektu, który ma swój początek i koniec. A czy mówimy bardziej o jakimś procesie, który gdzieś się rozpoczął, gdzieś się zakończy? Inny rzecz, to jest taki rolling stones, że znaczy, że gdzieś dajemy jakiś kamyk, który rzucamy, ale mamy świadomość, że on się będzie toczył i tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy ten proces będziemy mogli uznać za zakończony.
Working progress, czyli to jest to, że kultura jest stale w trakcie zmian. Czyli owszem, mamy wyznaczone jakieś swoją, naszą tą prawdziwą północ, mamy nasze GPS-y, mamy naszą nawigację, wiemy, jakie mamy przekonania, wiemy, w którą stronę idziemy, ale może się okazać, że za chwilę zmienimy drogę, którą tam chcemy iść, tak? Czyli Kultura to jest działanie stałych zmian, ale bardzo trudno jest też często to zrozumieć w zespołach, firmach i tak dalej, że to nie jest tak, że myśmy już sobie skończyli projekt, mamy tutaj naszą kartkę, na tej kartce mamy spisane te wszystkie nasze, nie wiem, wartości i to, co cenimy, no i koniec, teraz już nic nie musimy. No, niestety to jest rzecz, która dzieje się stale. Pamiętajcie, że kultura to jest dokładnie tak jak tlen, którym oddychamy, on zawsze jest, a dostrzegamy, że go nie ma, czyli że mamy jakiś problem z tą kulturą wtedy właśnie, kiedy problem się pojawia. Czyli traktujcie kulturę dokładnie tak jak tlen. Jest stale, zmienia się zawartość tego tlenu w powietrzu, czasami jest świeższe, czasami jest smog, czasami go nie ma, ale on jest stale i nie jest stały, czyli wciąż się gdzieś nam wywiewa, nawiewa nowy i w związku z tym to jest niesłychanie ważne, żeby tak podchodzić do kultury, że to nie jest taki, wiecie, konstans, nie?
I to też mamy takie doświadczenia z firmami, które traktują to jako projekt, który się zaczyna w styczniu, kończy w czerwcu i później już ma się wszystko dziać. To tak nie działa wówczas, nie? Jakby to wiemy, jakby, że to musi być cały czas ewaluowane, sprawdzane, że to powinien być taki, jakby dla mnie na przykład wartości w kulturze organizacyjnej są takim papierkiem lakmusowym, który co cały czas powinien być w rekrutacji, w motywowaniu, w kryzysie, jakby w każdym elemencie działania firmy, nie?
Fajnie o tym też pisze, jeszcze tylko dokończę, Collins w tej książce Build to Last, czyli gdzie opisuje organizacje, które faktycznie były niesłychanie mocne i silne w swoich czasach i tam sprawdza, że wyszło to między innymi dlatego, że pracowali nad kulturą w takim sensie, że bardzo świadomie po pierwsze podchodzili do tej kultury i że trochę to była kultura bardziej jak wyznawców, a nie tylko fanów, tak to nazwijmy. Czyli że ci ludzie, którzy tam pracowali w tych organizacjach, oni faktycznie to wierzyli. To nie byli fani, którym się, nie wiem, możemy zachęcić owocowym wtorkiem albo stołem do ping-ponga, tylko to byli wyznawcy, którzy faktycznie chcieli iść w tym kierunku, w którym idzie firma i rozwiązywać problemy tej firmy wspólnie z ludźmi w jakimś określonym celu, który został wyznaczony im dla ich zespołu. Czyli to, co Collins na co zwraca uwagę, to właśnie też to, że taka zmiana, dostosowanie się, stały proces i przez to też całkiem długo udawało im się tą renomę i to miejsce bardzo wysokie w swoich branżach utrzymywać.
Mhm. Mamy dwa jeszcze pytania z czatu, więc poproszę, a już tylko 7 minut do końca, więc poprosiłabym Was o takie krótkie odpowiedzi na każde z nich. Pierwsze pytanie, w którym miejscu kończy się opisywanie sytuacji, a w którym rozpoczyna projektowanie stanu, który chcielibyśmy osiągnąć? Tutaj mowa o zmianie kultury organizacyjnej, czyli gdzie jest ten przełom?
Ale to jest jakby to jest właśnie ta iteracja, że to nie ma tak, że jest jeden etap, koniec i następny, tylko to jest cały czas jakby idzie, że ten przegląd powinien być cały czas prowadzony różnymi narzędziami i zmiana też, nie? Czyli dla mnie dlatego to pytanie trochę było, że to jest takie nakładające się, że diagnoza i później jakby zmiana i koniec, tylko to jest jakby cały czas się przenika dla mnie. Nie wiem, czy ja odpowiedziałam tej osobie na pytanie.
Żeby nie straszyć, że teraz już wszyscy będą się zajmować w organizacjach tylko tą kulturą, możecie zdecydowanie zrobić tak, że w tej fazie chociażby analizy, po kilku wywiadach, po kilku warsztatach, ćwiczeniach, sprawdzeniach, co takiego nam będzie przeszkadzało i co tak naprawdę my chcemy zmienić, zacząć zmieniać, tak? I obserwować, co te zmiany nam przyniosły, na co one wpłynęły, bo czasami dokładnie tak jak mówiliśmy, że zmienimy jedną drobną rzecz, tak naprawdę niewielką, którą często nazywamy takim szybkim zwycięstwem. Dobra, bierzemy to, wdrażamy, czasami testowo, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. Czasami są to prototypy wręcz, które są wdrażane na próbę i okazuje się, że te prototypy, ten przykład, który Sylwia pokazywała, jest świetny z tą stołówką. Tam bardzo głęboko kultura organizacyjna chciała iść w kierunku kształtowania wartości odwaga, a potem się okazało, że jak ludzie mają nową stołówkę, mają miejsce, w którym mogą się spotykać, mają miejsce, w którym mogą popracować ze sobą wspólnie na przykład, mają ciszę na chwilę, no to nagle ta odwaga i te projekty i te pomysły tam właśnie w tej stołówce zaczęły powstawać. Czyli zobaczcie, że niby drobna zmiana, ale wpłynęła też bardzo mocno na wszystkie te wielkie zmiany, które miały być wprowadzane i zmieniane.
I że nigdy nie jest tak, że raz określone wartości, one są stałe, bo zobaczcie na przykład, jak się zmienia teraz definicja właśnie zaufania. Nie? W sytuacji, w której jesteśmy. Więc jakby one powinny być cały czas odświeżane. Jakby czym teraz jest dla nas zaufanie? Bo jest czymś innym niż było w styczniu.
Nadal jest to zaufanie, natomiast sprawdzamy, czy ono jest nadal prawdziwe, bo tutaj też fajnym przykładem jest to, że Enron też miał piękne wartości, też miał szczerość, zaufanie, komunikację i tak dalej, tylko może nie do końca prawdziwe, więc wartość pewnie zostaje ta sama, ale wciąż testujemy, czy ona jeszcze jest u nas prawdziwa, tak?
To jeszcze chciałabym tylko w takim razie podkreślić tą część wypowiedzi, bo zobaczcie, to wychodzi nam, że to nie jest tak, że zmieniają, że musimy poczekać na ten moment, kiedy będziemy gotowi do zmiany wszystkiego. Myślę, że możemy tutaj spokojnie sobie zastosować zasadę Pareto i znaleźć te najkluczowe, te najważniejsze dla zmiany czynniki, które de facto przyniosą nam najwięcej korzyści, prawda? A siła, energia, zasoby na inne możemy przekierować. Drugie pytanie brzmi, czy macie jakieś doświadczenie w diagnozowaniu gotowości środowiska organizacji do zmiany? Wykorzystując na przykład podejście zasobowe, sprawdzając, jakie zasoby kultura posiada, które mogą pomóc.
Ja powiem ze swojej strony, Sylwia może coś innego. Ja jestem przeciwnikiem takiego testowania gotowości na papierze, wolę testowanie gotowości w praktyce.
Ale to jest też tak, ja się powiem cytat, który kocham po prostu naszej badaczki jednej, Moniki Rosińskiej, że nie można badać rzeczy jakościowych metodami ilościowymi. I to jest coś, co ja po prostu powtarzam jak mantrę, że dlatego my robimy wywiady, badamy jakościowo, namawiamy ludzi, którzy nie są badaczami, żeby sami zadawali pytania, bo dla mnie jak słyszę o barometrze nastrojów albo takim tych badaniach dotyczących właśnie miękkich rzeczy metodami ilościowymi, to aż mi się tam...
A ja tutaj, wiecie co, ja się jednak tutaj nie zgodzę, wiecie, to moja dusza metodologa, badacza pokazuje mi jednak, że warto operacjonalizować, bo oczywiście tutaj uznaniowość, co jest dla mnie dobrym nastrojem, co złym nastrojem, ale możemy na przykład posłużyć się tutaj wskaźnikami, czyli odnieść się do wskaźników behawioralnych, takich kognitywnych terminów. W związku z tym tutaj ja jednak, czyli to ja jestem zwolenniczką z kolei operacjonalizowania, bo bez tego chyba byśmy pozostali trochę takim poszukiwaczem Graala, który no właśnie każdy mógłby gdzie indziej sobie lokować.
Zostańmy na środku, żeby wiadomo było, że nie można korzystać tylko z jednego lub tylko z drugiego, tylko żeby faktycznie to łączyć, ale też żeby od razu wyciągać z tego wnioski i testować w praktyce, czyli nie odkładać tej wiedzy na półkę, odhaczając, że właśnie wykonaliśmy gdzieś tam jakieś badanie.
Tak, absolutnie. Tutaj możemy, żeby znowu dać tą podbudowę, możemy odnieść się do mix methods tak naprawdę, gdzie wykorzystujemy jedną i drugą technikę, tylko w sposób świadomy, tak? Czy jedna ma wzmacniać drugą, czy ją wyjaśniać. Miłe panie, rozmawia się wyśmielicie. Ja myślę, że tutaj tematów miałobyśmy jeszcze całe mnóstwo, ale zbliża się godzina 19, więc chciałabym was zapytać właśnie o jakieś rekomendacje, czy mogłybyście polecić jakieś publikacje, nazwiska osób, których warto poszukać. Wiem, że cała masa tutaj rekomendacji padła w czasie naszego spotkania, co jest doskonałe, natomiast tak już podsumowując, gdybyście mogły to dać nam jakieś odnośniki.
To ja sobie przygotowałam tylko trzy książki i zacznę od najmniejszej, którą uwielbiam. To jest Margaret Heffernan, Niemierzalne. To jest taka mały TED Books, bo nie wiem, czy wiecie, że TED wydaje książki też. I to jest właśnie, a propos naszej rozmowy, wielkie znaczenie małych zmian. I to jest bardzo dobra książka też właśnie o kulturze organizacyjnej. Druga, której też już wspomniałam, która ma straszny tytuł polski, w życiu bym jej nie kupiła, gdybym nie widziała najpierw po angielsku, to jest Szef wymagający i wyrozumiały, nie bójcie się tego tytułu. I to jest właśnie Kim Scott, Radykalna szczerość, to jest też bardzo dobra pozycja. I dużo, bardzo dużo tutaj jest na temat kultury organizacyjnej, ponieważ zajmuję się od ponad 20 lat kreatywnością, to muszę pokazać książkę moją ulubioną, czyli Kreatywność SA. To jest Eda Catmulla, który stworzył Pixara, a w tej książce opowiada, jak stworzył kulturę organizacyjną Pixara i Disneya opartą o kreatywność, ale bardzo dużo inspirujących przykładów, metod, narzędzi, więc też bardzo gorąco polecam. To z mojej strony trzy.
Ja podrzucę jeszcze do tego wszystko, co napisał Ed Schein, a szczególnie taką jego ostatnią książkę Przewodnik przetrwania po korporacyjnej kulturze. Zdaje się, jest tylko w wersji angielskiej na razie, ale zdecydowanie polecam. No i warto też przyglądać się temu, jakie są doświadczenia innych, jak to robią inni, chociażby już wspomniany przeze mnie Joyko Willings z Navy Seals, który napisał książkę Extreme Ownership i też chyba nie ma po polsku. Niestety nie wszystkie fajne książki są wydawane w języku polskim. Albo szefa, byłego szefa CEO Disneya, Roberta Igera, który pokazuje swoje 15 lat w roli CEO i pokazuje, jak on tworzył kulturę, jakimi właśnie drobnymi rzeczami tworzył kulturę, jak on swoimi zachowaniami gdzieś tam pokazywał, jak ta kultura powinna wyglądać, więc fascynujące jest takie spojrzenie na to, jak taka duża organizacja i te małe, drobne zachowania, jak one się fajnie ze sobą łączyły i miały ze sobą wpływ. Także książek macie teraz na całe wakacje do przejrzenia i przeczytania.
Bardzo dziękuję. Ja ze swojej strony dodam również może naszego rodzimego autora, profesor Czesław Sikorski, który jest naprawdę wyśmienitym badaczem kultury organizacyjnej i prawdziwa uczta intelektualna. Czytać jego pracę na temat kultury organizacyjnej, więc jeszcze dorzucę od siebie. Miły panie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naprawdę myślę, że bardzo wiele udało nam się tutaj poruszyć wątków, a nawet nie tylko poruszyć, tylko niektóre mam nadzieję, że udało nam się również wyjaśnić pewne wątpliwości, czy przekazać jakieś praktyczne porady. Także jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również uczestnikom naszego webinaru. Już dziś zachęcam Państwa do uczestnictwa w naszym kolejnym spotkaniu. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Możecie również znaleźć informacje na nasz temat w różnego rodzaju podcastach, na blogach, więc zachęcam do przyłączenia się do nas i do aktywności. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.
Dziękujemy.